Dzień dobry Państwu, Radio Wnet. Witam Państwa, Antoni Opaliński. Jest 18 listopada 2017 roku, jeżeli nie pomyliłem dat. Jest sobota, Radio Wnet nadaje dzisiaj z Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31. I oczywiście wszystkich bardzo serdecznie na ten jarmark zapraszamy, a program wschodni właśnie startuje. Stosunki polsko-ukraińskie to było to zagadnienie, o którym wiele się ostatnio w Polsce mówiło. W tych relacjach polsko-ukraińskich zdarzyło się wiele rzeczy niedobrych, krwawa historia nas dzieli, a co gorsze dzieli nas chyba brak wzajemnego zrozumienia tego, czego oczekujemy wobec siebie razem z Ukraińcami, jeśli chodzi o podejście do tej historii. Wczoraj odbyło się w Krakowie bardzo ważne wydarzenie, to było posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Polskiej delegacji przewodniczył szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej, minister Krzysztof Szczerski. Obradował z jego odpowiednikiem ze strony ukraińskiej, a my w tej chwili łączymy się z panem Rafałem Dzięciołowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, czy pan mnie słyszy?
A, dzień dobry, kłaniam się.
Pan Rafał Dzięciołowski, historyk, politolog, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej, był również uczestnikiem wczorajszych rozmów polsko-ukraińskich. Czy może nam pan opowiedzieć, co tam się wczoraj w Krakowie wydarzyło?
No można by paradoksalnie powiedzieć, że jest nadzieja, że tej zimy będziemy mieli wiosnę w stosunkach polsko-ukraińskich. Nazwałbym to bardzo ostrożnym optymizmem, ale jest to chyba kolejna dobra wiadomość po ustaleniach pani minister Zalewskiej dotyczącej statusu polskich szkół mniejszościowych na Ukrainie. Jest to druga dobra wiadomość, mianowicie to, co najbardziej interesuje nas Polaków ze strony komitetu, a najważniejsze ze strony ukraińskiej grupy Komitetu Konsultacyjnego, uzyskaliśmy wspólną deklarację, że zakaz poszukiwań i ekshumacji, który najbardziej bulwersował i dotykał stronę polską, powinien zostać zniesiony. I moim zdaniem ta deklaracja ma w sobie moc sprawczą, aczkolwiek oczywiście musimy pamiętać o tym, że aby nadać temu bieg, aby implementować to postanowienie, konieczne są dalsze konkretne kroki i działania. I taką linię, mapę drogową działań wyznaczono również, zapowiadając spotkanie wicepremierów Piotra Glińskiego i wicepremiera Pawła Rozenki w celu ustalenia konkretnych decyzji, które będą służyły zniesieniu tego zakazu. Jest to bardzo ważna decyzja i bardzo ważny kierunek wyznaczony decyzją tego komitetu, czy deklaracją komitetu, ponieważ wcześniejsza wizyta ministra Glińskiego w Kijowie, w której przedstawiono podobny projekt podniesienia statusu rozmów na tematy historyczne po to właśnie, aby je odblokować, została przez stronę ukraińską zignorowana. Widać, że osiągamy postęp w tej dla nas kluczowej sprawie w stosunkach polsko-ukraińskich.
Czy jednak nie grozi, nie chciałbym, broń Boże, tutaj psuć tej ładnej chwili, ale czy nie grozi nam coś takiego, co często chyba zdarza się w negocjacjach z partnerami szeroko pojętego wschodu, że najpierw coś się ustala, a potem się okazuje, że na dole są źli urzędnicy, którzy nie słuchają dobrego cara i tych poleceń nie wypełniają?
Oczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje i dlatego mówiłem o ostrożnym optymizmie. Niemniej jednak, jeżeli spojrzymy z perspektywy ostatniego roku, to takich przejawów dobrej woli i współpracy było, właściwie nie było, tak? W związku z tym ta wczorajsza deklaracja, obudowana zresztą wyrazami woli współpracy, pogłębienia tej współpracy w różnych innych dziedzinach, także tych, które są z perspektywy polskiej, ale nade wszystko ukraińskiej najważniejsze, czyli w polu bezpieczeństwa, gospodarki, współpracy transgranicznej, wskazuje na to, że jest wola po drugiej stronie do tego, aby sprawy historyczne deblokować i paradoksalnie przenosząc je na wyższy poziom polityczny, nie nadawać im już tak bardzo konfrontacyjnego i radykalnego charakteru, jak miały one do tej pory. Moim zdaniem ja jestem zwolennikiem takiego bardziej tradycyjnego, konserwatywnego porządku świata, w którym historia i badania historyczne są realizowane przez historyków, natomiast relacje dwustronne, międzypaństwowe i dyplomacja należy do dyplomatów. I mam takie wrażenie, że wczoraj kwestie relacji międzypaństwowych w wymiarze historycznym udało się właśnie dyplomatom, w tym ministrowi Szczerskiemu, pozytywnie deblokować. No to jest moim zdaniem duże osiągnięcie. Zobaczymy, co z tego będzie. Rozmawialiśmy też o wielu szczegółowych sprawach, w których wydaje mi się, że też pierwszy raz od dłuższego czasu uzyskaliśmy empatię ze strony ukraińskiej. Tak bym odpowiedział, tak bym to określił. Zobaczymy, jak szybko będą postępowały działania. Nie ukrywam, że niektóre z nich powinny być podjęte jeszcze przed wizytą prezydenta, planowaną wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie.
Jak są negocjacje dyplomatów, to zwykle one jednak polegają na pewnej wymianie czynności, uśmiechów i darów. I czy z naszej strony też nastąpiła jakaś realizacja jakiegoś ukraińskiego postulatu, który byłby dla nas ewentualnie trudny?
Postulaty ze strony ukraińskiej dotyczące, bo były takie, dotyczące kwestii legalizacji pomników ukraińskich, odbudowy tych pomników, uznaliśmy za kolejny etap wzajemnych, dwustronnych kontaktów, przy czym skoncentrowaliśmy się w tej chwili na tych sprawach, które są zasadniczo ważne w ogóle dla możliwości dalszego kontynuowania procesu dialogu historycznego. Krótko mówiąc, jest to perspektywa, która stoi przed zarówno stroną ukraińską, jak i polską, ale która na tym spotkaniu nie została rozstrzygnięta.
Jak wobec tego wygląda to zapowiadane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadzenie zakazu dla niektórych osób, szczególnie tutaj źle zasłużonych dla dialogu polsko-ukraińskiego? Czy ta sprawa będzie kontynuowana, czy w ramach tych dobrych stosunków, które mają nastąpić, my o tym zapomnimy? Jak pan uważa?
Jest dobrą tradycją, której nie mam zamiaru łamać, że o tego typu sprawach nie rozmawia się publicznie. Mogę powiedzieć jedno, jeżeli dialog polsko-ukraiński w wymiarze historycznym zostanie odblokowany i prace ekshumacyjne się rozpoczną, mam wrażenie, że żadna ze stron nie będzie dążyła do eskalacji napięcia.
Rozumiem oczywiście odpowiedź go na rasowego dyplomaty, ale chciałem się w związku z tym zapytać już nie o fakty, bo one nie wszystkie mogą być zapewne ujawnione, ale o pewien klimat rozmów. Czy to jest tak, że ze strony ukraińskiej następuje pewne zrozumienie, że tutaj to nie jest tak, że Polska się czegoś czepia, tylko że po prostu dla naszej wrażliwości historycznej jest niemożliwe, żebyśmy na przykład negocjowali kwestię ludobójstwa na Wołyniu albo uznawali, że znajdzie się jakiś odpowiednik tej zbrodni po drugiej stronie?
Myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o dyplomację ukraińską i polityków ukraińskich, ta sprawa jest jasna. Zresztą myśmy wielokrotnie i jednoznacznie przy wielu spotkaniach, ostatnio przy wizycie ministra Waszczykowskiego we Lwowie, wcześniej przy wizycie premiera Glińskiego, właściwie przy każdej okazji przez ostatnie 2 lata podkreślaliśmy jednoznaczne i bezkompromisowe stanowisko w kwestii wołyńskiej. I tutaj strona ukraińska myślę, że powinna mieć już od dawna jasność co do tego, jakie jest stanowisko Polski i jaka jest ocena Polska i z czego ona wynika, tak? Że jest ona po prostu moralną powinnością. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, no to tutaj jest pole do dyskusji, do debaty i przede wszystkim do pogłębionych badań historycznych, tak? Optymizmem napawa fakt, że komisja historyczna na przykład będzie w przyszłym roku na jesieni poruszała kwestię zdumiewającego upamiętnienia na przełęczy Wereckiej, czyli polskiej przełęczy Tucholskiej, upamiętnienia, w którym Korpus Ochrony Pogranicza Przedwojenne oskarżono o zbrodnie, zamordowanie 600 Ukraińców, członków Siczy Karpackiej, którzy uciekali przed armią węgierską, bądź zostali przez Węgrów dostarczeni na granicę i rzekomo mieli być wszyscy zamordowani przez polskie oddziały KOP-u. Ta sprawa wymaga wyjaśnień. Uważam, że tutaj strona ukraińska, jak zresztą wielokrotnie w innych sprawach, znacznie się pośpieszyła, budując upamiętnienie, które nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w dokumentach ani w faktach. Nie zmienia to jednak generalnej zasady, że potrzeba badań historycznych w tym zakresie jest wielka, ponieważ my pełnej wiedzy dzisiaj też nie mamy na temat tego, co w relacjach polsko-ukraińskich wtedy się działo. mamy szczątkowe dokumenty, mamy relacje świadków, mamy różne rozmowy, w tym znajdujące się w archiwach akt nowych dokumenty potwierdzające rozmowy dowódców polskich. Są to wszystko poszlaki. Myślę, że jest to pole do popisu dla rzetelnej historiografii.
Odchodząc już zatem od tych spraw historycznych, skoro musimy czekać na rzetelne i przeprowadzone w spokoju badania, czy na wczorajszym spotkaniu była też mowa o jakichś czasach współczesnych, jeśli chodzi o współpracę polsko-ukraińską, czy tutaj dominował ten problem polityki historycznej?
Czy dominował oczywisty problem polityki historycznej, ponieważ polityka historyczna przyczyniła się do stanu, do takiego defensywy w stosunkach politycznych polsko-ukraińskich i niewątpliwie od decyzji, które będą szły za wspólnym stanowiskiem Komitetu Konsultacyjnego, w kwestiach polityki historycznej będzie uzależniona aktywność polityczna. Niemniej jednak rozmawialiśmy też o planowanej wizycie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie, która będzie poświęcona oprócz oczywiście kwestii historycznych i wizyty w Piatichatkach, ma być również podkreślona problematyce bieżącej relacji politycznej między Polską a Ukrainą, w tym kwestii bezpieczeństwa, integralności terytorialnej Ukrainy, sposobów monitorowania granicy wschodniej ukraińskiej, czyli temu wszystkiemu, co tak naprawdę leży też w interesie i zapewnić może bezpieczeństwo Polski, bo bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska, a przynajmniej bezpieczna polska granica wschodnia.
Tak, rzeczywiście wydaje się, że jest. Chyba problemem w tych stosunkach polsko-ukraińskich jest w tej chwili nie tylko same te polemiki, które następują, ale też to, że nastąpiła chyba pewna zmiana, jeśli chodzi o świadomość społeczną, przynajmniej w Polsce, w szeroko pojętym nawet elektoracie prawicy widać dość duże takie zniecierpliwienie i chyba jednak narastającą niestety niechęć do tych wzajemnych stosunków. Czy wydaje się panu, że jakoś ten klimat społeczny dałoby się zmienić?
Stoimy w obliczu ogromnych zagrożeń. To jest rok 18 i historia polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję. Ale stoimy też w obliczu ogromnej szansy, jaką jest współpraca polsko-ukraińska w latach 18-20, zakończona wyprawą kijowską i próbą budowania wspólnego budowania niezależnego państwa ukraińskiego. Jest rolą polityków i jest rolą historyków, ale nade wszystko woli politycznej, żebyśmy w sposób pozytywny te szanse i te możliwości wykorzystali. Istotnie, my również dostrzegamy pewne napięcie w wymiarze tym społecznym, międzyludzkim, dlatego komitet mówił w jednym z punktów zawarł takie przekonanie o konieczności pogłębiania relacji międzyludzkich, tak? Ponieważ tylko kontakty między zwykłymi obywatelami, tak, codzienne kontakty mogą budować właściwe relacje na poziomie międzynarodowym, tak, na poziomie narodowym. Więc tego typu działania muszą być otoczone teraz szczególną troską, ale wszystko zależy od tego, czy uda się odblokować proces normalnej współpracy w działaniach historycznych. I jeżeli ta potrzeba zostanie pozytywnie pokonana, to myślę, że i również w stosunkach międzyludzkich nastąpi normalizacja.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Rafał Dzięciołowski, członek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, który wczoraj obradował w Krakowie, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
To jest program Wschodni Radia Wnet, jest godzina 10.24, jesteśmy na fali 87,8 UKF, jesteśmy oczywiście na portalu Wnet.fm. Dzisiaj program Wschodni z Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, trochę tutaj zimno, ale rozmowy mam nadzieję, że są i będą gorące, a w studiu jest gość. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Pani Ekaterina Berłaszwili. Pani jest działaczką organizacji Diaspora Gruzińska w Polsce, tak? Czy dobrze wymieniłem nazwę?
Tak jest, dokładnie.
Porozmawiamy dzisiaj o stosunkach polsko-gruzińskich, porozmawiamy o tym, co się dzieje w kontaktach między tymi dwoma krajami. Mam nadzieję, że tutaj nie ma tylu kłopotów, co z naszymi bliskimi wschodnimi sąsiadami, ale najpierw pytanie, co słychać w życiu Gruzinów w Polsce?
Bardzo dobrze wszystko wygląda, bo jak ostatnio właśnie byłam u Państwa w programie, też wspominałam, że coraz więcej Gruzinów przyjeżdżają do Polski, nie tylko na studia, też do pracy, bo jak wiemy już od jakiś czas mamy visa free Gruzini mogą przyjechać do Polski bez wizy i po prostu w ciągu 90 dni zostać, zwiedzać kraj i potem zdecydować się, chcą na przykład kontynuować studia, czy życzę i przyjechać. Generalnie w Gruzji się dzieje dużo. Obecnie na przykład niedawno był prezydent Gruzji w Polsce. Oceniałbym tę wizytę bardzo dobrze z tego powodu, że chciałbym w ogóle podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudy, bo mocno, oczywiście kolejny raz podkreślił, że stoi obok Gruzji, że Polska jest takim przedstawicielem, takim rzecznikiem dla Gruzji w sprawach międzynarodowych, jest dużym przyjacielem. A w czasie wizyty było podkreślone bardzo mocno, że Polska nie uznaje tak zwaną Osetią, który został okupowany przez Rosjan i będzie pomagała Gruzji chronić swój terytorium i będzie pomagała na przykład w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury. I też chciałabym właśnie wspomnieć, że ten rok jest bardzo ważny z tego powodu, że jest 25-lecia od odnowienia stosunki dyplomatyczne polsko-gruzińskie. I w związku z tym są zaplanowane bardzo dużo wydarzenia. Też w Warszawie będzie otwarty taki muzeum poświęcony dla oficerów gruzińskich, którzy służyli w Polsce i walczyli za wolność Polskę. I mi się wydaje, że będzie dobrze.
Pan Dawid Kolbaja, wykładowca Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadał kiedyś o tej historii oficerów gruzińskich, którzy służyli w Wojsku Polskim. Jest chyba też jeszcze czas historycznych rocznic się zbliża innych, dlatego że Polska odzyskała niepodległość w roku 1918. Po upadku caratu Gruzja też próbowała budować swój niepodległy byt. To się niestety na dłużej nie udało, ale czy jakieś rocznice będą obchodzone?
Tak, właśnie 29 listopada jest konferencja zaplanowana, który będzie poświęcony naszego pisarza, Czesława Staweli, a za rok też się będzie organizowany właśnie w związku z tą rocznicą wspólnych jakieś konferencje i będą wydarzenia, bo od 2018 rok będzie, jest poświęcony w ogóle o kulturach historycznych wspólnoty gruzińsko-polskie i będziemy właśnie informować na bieżąco, jakie to będą wydarzenia i będzie zaplanowane oczywiście dużo rzeczy.
Wróćmy jeszcze do wizyty prezydenta Gruzji w Polsce. Powiedzmy może, jak ten polityk się nazywa i kilka słów o nim, bo to nie jest tak, że ta scena, gruzińska scena polityczna jest w Polsce bardzo szeroko znana w tej chwili.
Obecny prezydent Gruzji jest Georgi Margvelashvili, który już prawie kończy swoją kadencję i bardzo powiedziałbym tak, że on bardzo próbuje, żeby mieć dobry kontakt na przykład z Polską. Oceniłbym, że jest bardzo dobrym prezydentem z tego powodu, że ciągle próbuje coś, żeby Gruzja była taka kraj dyplomatyczny, taki, żeby Gruzja była coraz lepszym krajem. Na przykład jak przyjechał do Polski, według mnie bardzo ważnym aspektem było to, że on miał chęć, żeby poznać historię polską i składał wieńce na przygrobie nieznanego żołnierza. On jest bardzo zainteresowany i dba o tych stosunkach polsko-gruzińskich. Mi się wydaje, że też ma bardzo dobry kontakt z prezydentem Rzeczypospolitej, bo przecież nie wiem, czy właśnie Państwo kojarzą, że przed wizytą było takie nieoficjalne spotkanie, właśnie kolacja, gdzie obie prezydentowie po prostu rozmawiali na czterech oczach i poznawali kulturę między gruzińsko-polskie.
I jeden z poprzednich prezydentów Gruzji, pan Saakaszwili, dość szeroko w Polsce znany, znacy na jego też bliskie relacje z Polską, obecnie aktywnie uczestniczy w polityce ukraińskiej. Czy Gruzini jakoś komentują tą aktywność?
Ja pamiętam, jak były wybory w Gruzji. Bardzo dużo Ukraińców przychodzili do mnie i mówili, że oczywiście bardzo chcą, żeby partia Saakaszwilego Zjednoczony Ruch wygrał te wybory, ale też mają nadzieję, że Saakaszwili nie odejdzie od Ukrainy i zostanie właśnie tam. Bo jednak jest tak, że Saakaszwili budził tą duchę na Ukrainie i mi się wydaje, że bo jak ostatnio czytałam, on dostał pozwolenie tak legalizacji, żeby tak legalnie zostać na Ukrainie i będzie walczył za obywatelstwo. A co dotyczy Gruzinów, jak oni oceniają Oczywiście to różne. Różne to była. Ktoś ma na przykład protest, dlaczego on nie wraca do Gruzji, ale też jest kwestia to, że jak on od razu przyjedzie, no to jest szansa, że on zamkną go w więzieniu. Ale mimo wszystkiego Saakaszwili czasami właśnie działa w polityce gruzińskiej. Nie powiedziałbym, to wszystko podrzucił i pojechał na Ukrainę, tam działa. Też ma kontakt właśnie z swoją partią i też trochę angażuje. Także ocena jest różna.
Kiedy jakieś najbliższe wybory w Gruzji będą?
To już niedługo. Już właśnie obecnie mieliśmy wybory samorządowe, gdzie wybraliśmy mer do Tbilisi, miasta Tbilisi, a potem właśnie będą prezydenckie i parlamentarne.
Ma pani jakiś swoich faworytów w tych wyborach prezydenckich?
To na razie właśnie obserwujemy. Zobaczymy, bo jeszcze nie mamy kandydatów na prezydenta Gruzji. Żadna partia tak otwarta nie podkreślił, kto to będzie. I czekamy, zobaczymy, jaki będziemy mieli wybór.
A czego dotyczy jakiś taki, czy jest jakiś taki główny spór? Bo w Polsce można by wymienić kilka punktów, wokół których ten spór polityczny bardzo ostry zresztą się ogniskuje. Czy w Gruzji jest tak, że jest jakieś takich kilka punktów, o które Gruzini się kłócą, walczą, dyskutują?
Powiedziałbym tak, że zawsze jest taki spór między pozycją i opozycją. To jest normalne. Też było na przykład teraz o wyborach, o wynikach wyboru, czy tak, ale tak mocno na przykład nie jest tak, że ktoś na przykład ktoś bije, składa jakiś na przykład dokumenty do Trybunału Konstytucyjnego. Na razie czegoś takiego nie ma. Jest taki spór między pozycją a opozycją, tylko taki bardzo mocny.
Czy sprawy geopolityczne, czy sprawy stosunku do Rosji, sprawy ewentualnej takiej prozachodniej orientacji Gruzji, czy one jakoś dzielą gruzińskich polityków?
No oczywiście, że tak. Bardzo często jest spór na temat przesunięcia granicy, który nadal trwa. I zawsze powtarzam, że w Gruzji wojna się nie skończyła z tego powodu, że bardzo często są na przykład porywane ludzi z terytorium gruzińskie i też przesunięcie granicy, co utrudnia sytuację, a strona rosyjska niestety nie chce porozmawiać tak otwarto na ten temat. No są rozmowy, ale nie ma skutku. A co też, no to bardzo często jest tak, że na przykład opozycja protestuje, że rząd nie robi takich specjalnych działań, które to będzie przerywało to przesunięcie granicy, ale no to też jest fakt, że rząd ciągle apeluje na arenie międzynarodowej, prosi pomóc i żeby to jakoś tak wstrzymało. Ale chciałabym właśnie podkreślić, że w czasie wojny w 2008 roku jedynym naprawdę takim przyjacielem to była Polska. Arena międzynarodowa niestety nie zwróciła na to, nie poświęciła dużo uwagi, nie robiła nic, żeby to po prostu wstrzymać Rosji i to właśnie to spowodowało potem zajmowanie Krymu. To jest właśnie, i nadal prosimy, żeby zostało reagowane, czy na przykład sankcje zostały prowadzone, bo Rosja idzie do przodu. Niestety ktoś musi zatrzymać, a Polska jest jedynym z tym krajem, który to próbuje, ale niestety też trzeba zachęcić do innych krajów też, żeby to było i nareszcie to skończyło.
W sprawie aspiracji prozachodnich państwa gruzińskiego, jeśli chodzi o Unię Europejską, o NATO, czy coś się ostatnio wydarzyło ważnego, czy coś się w ogóle w tej sprawie dzieje?
O NATO dużo się dzieje. Na członkowsko oczywiście na razie nie ma nic tak otwarte, odpowiedzi ci będziemy, ci nie, ale bardzo się cieszę z tym, przepraszam, z tym powodem, że od lipca już rozpoczęło się takie szkolenie natowskie w Gruzji. Byli na przykład armie belgijskie, było różnych armii przyjeżdżali, po prostu szkolili naszych żołnierzy, co będzie potem spowodowało, że gruzińska armia będzie służyła na przykład, jeżdżą jednostki w Afganistanie na przykład, są w Syrii. I to też jest, mi się wydaje, że dobry krok, bo NATO stoi obok Gruzji. I to kilkakrotnie podkreślił, jak był na przykład ambasador USA w Gruzji. Na swoich wystąpieniach zawsze podkreśla, że Stany stoją obok Gruzji i NATO. A co dotyczy Unii Europejskiej, teraz czekamy na ten szczyt. 24. Tak, zobaczymy, jakie będą wyniki. No to Polska ma przygotowaną bardzo fajną propozycję. Mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane i będzie Gruzja będzie miała większe szanse i po prostu Gruzja i Ukraina zostaną przyjęte na Unii. Są dobre postępy i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Bo w Gruzji dużo się dzieje, bo mi się wydaje, że Gruzja spełnia wszystkie kryteria, które został tak narzucony od Unii, że na przykład Gruzja została bardzo takim demokratycznym państwem. Ja to widzę, bo pamiętam swoje dzieciństwo, jak to teraz wygląda. Lata 90 to jest ogromny skok i uważam, że Gruzja bardzo, bardzo rozwija się.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ekaterina Beruaszwili, czy diaspora gruzińska w Polsce, czy pani chciałaby jakieś wydarzenie ewentualnie zapowiedzieć, zaprosić na coś, co państwo organizujecie?
Oczywiście zapraszam 29 listopada do Muzeum Narodowego. To będzie konferencja poświęcona Shotaru Staveli. Shotaru Staveli jest takim polskim Adam Mickiewiczem, który jest bardzo ważnym w kulturze gruzińskim i będzie prezentacja rycerz będzie jego poemat.
Witać w tygrysiej skórze, to się zdaje się tak nazywało.
Tak.
To znaczy, będzie to jakieś nowe tłumaczenie?
Bo to jest tłumaczenie, które właśnie zrobił pan Dawid Kolbaja, tylko też wcześniej było przetłumaczone przez oficera gruzińskiego, właśnie w czasie emigracji, i to jest właśnie nowe wydanie. I zapraszamy serdecznie, bo będzie bardzo fajne, będzie też taki mini koncert, gdzie będą śpiewać takie pieśni prawosławne i będzie fajne, naprawdę.
Witaj w tygrysiej skórze, arcydzieło literatury heroicznej kaukaskiej w języku polskim. Zapraszamy 29 listopada, Muzeum Narodowe. Program Wschodni będzie na pewno o takich sprawach opowiadać, a pani Ekaterina Beruaszwili była gościem programu wschodniego Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Jest w tej chwili godzina, czy ja wiem, która jest godzina, mój Boże, już jest 10.36, czas strasznie leci. Program Wschodni Radia Wnet, 87,8 FM i oczywiście wnet.fm. Chciałem jeszcze przypomnieć, że jest kolejna akcja na portalu Wspieram To, gdzie Radio Wnet prosi państwa o pomoc, żeby realizować następne wspaniałe cele i cały czas się rozwijać. Tymczasem Program Wschodni idzie dalej. Koledzy z portalu StopFake.org w każdym tygodniu przygotowują dla nas materiały dotyczące rosyjskiej dezinformacji, rosyjskiej propagandy. To jest grupa ludzi w internecie, dziennikarzy, publicystów i nie tylko, którzy cały czas śledzą tą hybrydową wojnę, którą nasz duży wschodni sąsiad prowadzi przeciwko nam, a także innym naszym sąsiadom. I teraz jeden z takich właśnie materiałów, którego posłuchamy.